Cześć. W dzisiejszym, 23. odcinku IC The Weekend, cotygodniowego podcastu Fundacji Internet Czas Działać, witam Was ja, Michał. W IC The Weekend omawiamy bieżące tematy ze świata technologii, prywatności, praw cyfrowych, a czasem bezpieczeństwa. Zapraszamy. Pierwsza moja wiadomość dotyczy kryptologii. Ponieważ niedawno w społeczności kryptologów aż zawrzało. Pojawił się algorytm, czy wydawało się, że się pojawił algorytm, który działałby na komputerach kwantowych i byłby w stanie szybko, w czasie wielomianowym, rozwiązywać problemy kratowe. No i rzeczywiście, jakby ktoś wsadził kij w mrowisko. Już wyjaśniam dlaczego. Otóż w tej chwili używamy do kryptografii asymetrycznej, czyli do szyfrowania asymetrycznego albo do podpisów cyfrowych, takich problemów, które są trudne do zrobienia w jedną stronę, ale łatwe do zrobienia w drugą stronę. Typowym przykładem, który się zawsze podaje, jednym z najprostszych przykładów, jest problem faktoryzacji. Dużo łatwiej pomnożyć dwie liczby przez siebie, niż dokonać faktoryzacji, czyli rozkładu na czynniki pierwsze, takiej właśnie liczby złożonej, która powstała w wyniku pomnożenia dwóch liczb pierwszych. I zawsze w kryptografii asymetrycznej gdzieś tam pod spodem siedzi taki problem takiego typu, który jest łatwo zrobić w jedną stronę, ale w drugą stronę trudno. Niestety dla wielu takich problemów wymyśliliśmy algorytmy, które działają na komputerach kwantowych i które bardzo przyspieszają ich rozwiązanie. Tu mówię przyspieszają nie w sensie takim, że rzeczywiście szybciej rozwiązują te problemy normalnie, tylko są szybsze w sensie rzędowym. To znaczy, w takich problemach zwykle jest tak, że dodanie kolejnego bitu, tylko jednego pojedynczego bitu, zwiększa iluśkrotnie złożoność obliczeniową algorytmu, który to musi rozwiązywać. Czyli jest tak, że wykładniczo rośnie złożoność. Dlatego, że każde dodanie tylko jednego bitu mnoży złożoność, mnoży ilość operacji, którą musimy wykonać, ileś razy. Natomiast, jeżeli algorytm mówimy o tym, że jest wielomianowy, to nie jest tak, można wyrazić jego złożoność obliczeniową, ilość operacji, którą musi wykonać, pewnym wielomianem zależnym od wielkości problemu. Zwykle w przypadku liczb jest to ilość bitów, które trzeba użyć do ich zapisania. Jeszcze raz muszę przypomnieć, że nie chodzi tutaj o problemy o konkretnej wielkości. Nie można powiedzieć, wiedząc, że jakiś algorytm jest rzędowo szybszy od drugiego, że ten będzie szybszy dla danego problemu, ponieważ te rozważania dotyczą tego, jak wielkość problemu dąży do nieskończoności, jak te problemy są naprawdę wielkie. I to zresztą widać w praktyce, dlatego że w tej chwili największą liczbą sfaktoryzowaną przez algorytm Shora, taki algorytm, który był jednym z pierwszych wymyślonych na komputery kwantowe, który rzeczywiście zwrócił uwagę świata na to, że tam można szybciej pewne rzeczy liczyć, no to największa liczba to było 21. Nie liczba, która miała 21 cyfr na przykład, która też nie byłaby taka duża specjalnie w porównaniu do klasycznych algorytmów, tylko po prostu 21, liczba składająca się z pomnożonych przez siebie trójki i siódemki. Były próby faktoryzacji większych liczb, no nawet były podawane, że większe liczby sfaktoryzowano, ale to się zawsze opiera na tym, że komputery klasyczne bardzo tam dużo przetwarzają danych też. Może nie będę wchodził w szczegóły, jak kogoś to bardzo interesuje, to znajdzie liczne publikacje napisane na ten temat, ale ja się obawiam, że tu już i tak wchodzę w zbyt duże szczegóły. Więc skoro u podstaw wszystkich tych algorytmów asymetrycznych leżą takie właśnie problemy, i wiele z nich ma swoje algorytmy, które działają na komputerach kwantowych, które jak się już nauczymy robić porządne komputery kwantowe, to mogłyby je rozwiązywać o wiele za szybko, no to taki ruch w ostatnich latach się zawiązał, żeby znaleźć algorytmy, które są, jak to się mówi, kwantowo bezpieczne, czyli dla których nie znamy jeszcze algorytmów na komputery kwantowe, które byłyby w stanie je rozwiązywać. I jest kilka takich algorytmów, które opierają się na kratach. Kraty to są pewne struktury algebraiczne, też może nie będę o tym opowiadał. W każdym razie o nich jeszcze nie wiemy, jakoby dawało się je szybciej rozwiązywać na komputerach kwantowych. Ale właśnie pojawiła się praca, która mówiła o tym, że mamy algorytm działający na komputerach kwantowych w czasie wielomianowym, a więc szybko, który rozwiązuje pewne problemy kwiatowe. No to panika się zrobiła duża, ale na szczęście okazało się, że w tym algorytmie jest błąd i że nie ma pomysłu, przynajmniej jeszcze nie ma pomysłu, jakby go szybko naprawić, więc tak naprawdę on nie działa w czasie wielomianowym, nie jest szybki. Także kryptolodzy na razie odetchnęli z ulgą. Natomiast ja chciałbym wspomnieć tutaj o tym, że trochę się obawiam takiego wprowadzania algorytmów niby kwantowo bezpiecznych, opartych na dziwnych strukturach algebraicznych, mniej przebadanych, bo na razie nie ma jeszcze komputerów kwantowych, które choćby trochę zbliżają się do wielkości problemów, które faktycznie musiałyby umieć rozwiązywać, żeby można było je zastosować do łamania jakichś szyfrów czy fałszowania podpisów. A widzę zbyt szybki chyba pęd do tego, żeby stare, dobrze, bardzo dobrze przez dekady przebadane algorytmy zastępować algorytmami nie do końca zbadanymi. Jakiś czas temu mówiłem o tym, że pojawił się nowy algorytm, klasyczny algorytm na zwykłe komputery, który przyspiesza rozwiązywanie pewnej klasy problemów kratowych. Główny dla mnie z tego był wniosek taki, że jeszcze nie przebadaliśmy tych problemów wystarczająco dobrze. Cały czas pojawiają się nowości, których nikt wcześniej nie dostrzegł. No a ten algorytm działający na komputerach kwantowych, gdyby się okazało, że był prawdziwy, przekreśliłby po prostu szansę na użycie problemów kratowych w kryptografii asymetrycznej. No dobrze, ale obiecuję, że to już koniec o kryptologii. Kolejna moja wiadomość. Wielki cios niestety zadano prywatności w Stanach Zjednoczonych. Bo już się prawie wydawało, że być może Foreign Intelligence Surveillance Act zakończy działanie, ale niestety go przedłużono. To jest ten słynny akt FISA, który został uchwalony po to, żeby różne trzyliterowe agencje miały prawo bez jakichkolwiek nakazów w toku swojego normalnego działania podsłuchiwać wszelką komunikację z osobami, które nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w teorii. Niestety w praktyce, no dzięki temu również przetwarzają komunikację obywateli Stanów Zjednoczonych, chociażby z takimi osobami, a też poza tym ten akt był bardzo mocno nadużywany przez wiele lat. Między innymi za to, że takie coś ujawnił, Snowden musiał uciekać z Ameryki. A jeśli ktoś widział na jakichś stronach, które zajmują się świadczeniem usług, w których jakąś komunikację mogłyby przetwarzać, typu na przykład operatorów poczty, czegoś takiego, tak zwane warrant canaries, czyli takie stwierdzenia, które mówią, że żaden stróż prawa nie zobowiązał nas jeszcze, żebyśmy podsłuchiwali naszych użytkowników albo coś takiego, które czasem są zdejmowane i to wtedy daje od razu przyczynek do myślenia, że ktoś takiej firmie złożył propozycję nie do odrzucenia i zobowiązał ją do utrzymania tego w tajemnicy. No to właśnie te warrant canaries to też jest wynik tego FISA, dlatego że on między innymi takie coś umożliwia, takie wymuszanie współpracy i trzymanie tego w sekrecie. No ale nie zabrania zdejmowania takiego warrant canaries, więc właśnie dlatego one się czasem w niektórych miejscach pojawiają. Na szczęście ten akt, ponieważ to była odpowiedź na straszliwy terroryzm i tak dalej, to miał wbudowany okres obowiązywania, po którym miał przestać obowiązywać i on się kończył, ten okres obowiązywania. I była przez moment szansa, że to uchwalenie nie zostanie przedłużone, ponieważ spory o to były ostre. No ale to byłoby zbyt piękne. Zostało przedłużenie uchwalone i to w jeszcze gorszej postaci. Na przykład lista tych, którzy obsługują komunikację od innych i mogą być zmuszani do współpracy, została rozszerzona. Nawet będzie możliwe coś takiego, że jeżeli jakiś sklep udostępnia darmowe Wi-Fi na swoim terenie na przykład, to będzie jego można zmusić, żeby podsłuchiwał i żeby o tym nikomu nie mógł powiedzieć. Bardzo możliwe, że opozycja do tej poprawki została przekupiona, dlatego że tam pojawiło się zapewnienie, że jeśli zostaną przeprowadzone takie przeszukania, bo to się nazywają przeszukania baz danych tej komunikacji, którą się zbiera, że jeśli coś będzie dotyczyło członków kongresu, to zostaną poinformowani. Także jeżeli się jest tam posłem, to się ma szansę, że się dowie o tym, że były nadużywane pewne akty w stosunku do takiej osoby, natomiast zwykły człowiek to nie, bo po co. Jedno bardzo niewielkie zwycięstwo zostało odniesione, bo zamiast kolejnych 5 lat, tylko na 2 lata to zostało przedłużone. A wtedy być może będzie inna administracja w Stanach Zjednoczonych, chociaż muszę powiedzieć, że myślę, że w ważnych dla państwa sprawach, a na pewno możliwość szpiegowania swoich obywateli jest bardzo ważną sprawą dla państwa, to myślę, że nie będzie żadnych specjalnych różnic, niezależnie od tego, kto byłby u władzy. Bardzo możliwe, że niedługo właśnie takie rzeczy, które Snowden odkrył, które światu przedstawił, będą na porządku dziennym i będą legalne. Także, no niestety, to nie są dobre wieści. Natomiast może dla równowagi wspomnę, że skoro już mówię o aktach prawnych, w Colorado bardzo ciekawą poprawkę ostatnio uchwalono do ustawy Colorado Privacy Act, że w tej chwili danymi, które będą chronione tą ustawą, będą dane dotyczące aktywności centralnego systemu nerwowego lub dane generowane przez pomiar aktywności ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego danej osoby, mogące być przetwarzane przez urządzenia lub za ich pomocą. Starałem się dosłownie tłumaczyć, to oznacza, że prywatność myśli w Colorado będzie zapewniona, przynajmniej pod prawnym względem. I to może wydawać się, że to jest zbyt daleko idąca interpretacja, że chodzi o czytanie w myślach, ale tak, chodzi właśnie o dane z mózgu i tak mówi zresztą wstęp do tej poprawki. Mam też zresztą odnośnik do artykułu w New York Times, który opisuje, że takie dane są już zbierane. To nie jest wcale zrobione na wyrost. Na przykład są dane z opasek, które się zakłada na głowę, która czyta i interpretuje sygnały z mózgu, jak użytkownik sobie skroluje przez aplikacje randkowe. No i to teoretycznie ma być używane do tego, żeby jakoś tam lepiej ludzi do siebie dopasowywać. I tym podobne rzeczy już się dzieją. Więc całe szczęście, że prywatność myśli być może w niektórych miejscach na Ziemi będzie zapewniona. Tyle mówię dzisiaj o prawie i mam jeszcze jedną ciekawą informację z Kanady. Mianowicie tam podczas kolejnego sporu między liberałami i konserwatystami doszło do tego, że konserwatyści zaproponowali bardzo dużo poprawek do ustawy, którą zaproponowali liberałowie, a konkretnie 20 tysięcy poprawek. Natychmiast zostali oskarżeni o to, że te poprawki zostały stworzone przez sztuczną inteligencję. Oni zaprzeczają. No i to, co tam się akurat działo, w jaki sposób to jest potem rozstrzygane, bo to tak nie było, że rzeczywiście trzeba będzie kolejno przegłosować te 20 tysięcy poprawek, one tam jakoś były niektóre zbierane, niektóre w ogóle odrzucane i tak dalej. To jest mniej istotne, myślę. Natomiast bardzo mi się podoba, że sztuczna inteligencja zaczyna poważnie wchodzić do procesu tworzenia prawa. To była oczywiście ironia, zupełnie mi się to nie podoba, takie coś, chociaż trzeba przyznać, że w anglosaskiej tradycji, powiedzmy, zdarzają się takie rzeczy i jest przyjęte, że wykonuje się tak zwany filibustering, czyli się przemawia długo, robi się atak, ja na to tak patrzę, jak na atak denial of service, na ustalenie prawa, ponieważ chodzi o to, że tam jak ktoś ma prawo przemawiać, to sobie nie żałuje i przemawia. Rekordziści ponad dobę potrafią przemawiać, proszę sobie wyobrazić problemy logistyczne z czymś takim, żeby tam coś opóźnić, żeby do czegoś nie dopuścić. Tutaj to jest też podobny mechanizm. Myślę, że tam nie chodziło o rzeczywistą treść tej ustawy, żadna poprawka nie była poważną poprawką, tylko chodziło o to, żeby było ich dużo i żeby coś utrudniać, sam proces procedowania ustawy. No to w tej chwili już dzięki sztucznej inteligencji człowiek się już nawet nie musi tyle męczyć, poświęcać wysiłku dużo, żeby te poprawki wytworzyć. Takie rzeczy były zresztą robione tam już wcześniej, bardzo możliwe, że bez użycia sztucznej inteligencji, a możliwe, że już też. W każdym razie w tym artykule, który cytuję, jest też przykład głosowania w grudniu, które trwało ponad 30 godzin bez przerwy. Ale po tym głosowaniu zmieniono reguły i w tej chwili już w ogóle nie wolno tam tak długich głosowań robić. Trzeba robić przerwy i kontynuować kolejnego dnia. Ale to jest jeszcze, jak to mówią, mały pikuś, bo mnie bardziej niepokoi, czemu już tutaj zresztą też dawałem wyraz, inne zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie politycznym, czyli jako maszynki propagandowej. Ponieważ uważam, że to jest dopasowanie idealne wręcz, w sensie oczywiście, że to jest dobre narzędzie do tego celu, a nie żebyśmy chcieli, żeby tak było. Idealne zastosowanie dla sztucznej inteligencji, dlatego że te modele właśnie wielkojęzykowe, których jest teraz wszędzie pełno, No się świetnie nadają do przekonywującego gadania. Niekoniecznie prawdziwego, ale potrafią składać zdania przekonująco mówią. I najwyraźniej nie jestem jedyny, który ma obawy, że to może zostać użyte do propagandy, ponieważ jeden z dziennikarzy New York Timesa w artykule, do którego podaję odnośnik w notatkach, opisuje, jak zrobić taką maszynkę do robienia propagandy w lokalnych wyborach jakichś tam za $105. To znaczy wynajął sobie kogoś, sam niewiele zrobił, wynajął kogoś, kto już robi takie rzeczy, tworzy systemy, które za pomocą subskrypcji do ChatGPT tworzą blogi. Jakieś takie z newsami, takie rzeczy. Więc to jest już serwis. Już są ludzie, którzy zarabiają na życie, świadcząc takie usługi dla innych i są nawet całkiem tani. I to coś wykorzystuje sztuczną inteligencję i w jednym sensie, no, tytuł był clickbaitowy, bo to $105 to jest, żeby tam kogoś wynająć, natomiast potem trzeba jeszcze płacić za dostęp do ChatGPT, bo tego właśnie to rozwiązanie używało. Ale z drugiej strony, jak się trochę ruchu zacznie na takiej stronie, to można tam umieścić reklamy przecież. No i te reklamy będą zarabiać. Myślę, że wiele osób tworzy właśnie takie, no, blogi, jakieś serwisy, w których treść jest w ogóle całkowicie automatycznie tworzona z takiego powodu, żeby zarobić, a niekoniecznie, żeby doprowadzić do jakichś zmian politycznych. I co się będzie dalej działo? No proszę Państwa, w tej chwili tylko jakieś 99% internetu jest do niczego, mówiąc oględnie, a wkrótce to pewnie będzie praktycznie cały internet. Bardzo możliwe, że niedługo w internecie treści tworzone przez człowieka będą stanowiły mniejszość. Proszę korzystać, póki jeszcze możemy. Ale to i tak może lepiej niż to, co ostatnio ogłosiła DARPA, ponieważ pierwszy raz zastosowano sztuczną inteligencję, i to taką rzeczywiście samouczącą się sztuczną inteligencję, dlatego że różnego rodzaju, na przykład systemy eksperckie, też można zaliczać do sztucznej inteligencji, do walki powietrznej, do pojedynku powietrznego myśliwców. Więc osiągnięto już ten moment, w którym piloci, którzy tam jednak na wszelki wypadek byli, w tym myśliwcu też siedzieli, nie musieli w żadnym momencie przerywać sztucznej inteligencji działania. Ona sama tam walczyła, tak jak to myśliwce ze sobą walczą. Nie pisze DARPA, kto wygrał ten powietrzny pojedynek. Myślę sobie, że chyba jednak człowiek, bo inaczej by się tym pewnie pochwalili. Ale to jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ oznacza zmianę. Być może niedługo zupełnie nie będziemy mieli ludzkich pilotów w myśliwcach. Z tego co wiem, w tej chwili jednak piloci latają w myśliwcach. Czasami się zdarza, że inne myśliwce latają przy nich. Są zaprogramowane tak, aby podążać za tym, co prawdziwi piloci robią, a być może to się już niedługo zmieni. No i drugi komentarz do tego. No co może pójść źle, proszę Państwa? Co może pójść źle, jak już sztuczna inteligencja będzie samolotami latała? Na szczęście nie wszyscy są tak hura optymistyczni, jeśli o sztuczną inteligencję chodzi. I z kolei znowu z dziedziny prawa z pewnym zadowoleniem stwierdziłem właśnie, że w stanie Waszyngton, kiedy pierwszy raz chciano w sprawie kryminalnej, bardzo możliwe, że w Stanach w ogóle pierwszy raz, w sprawie kryminalnej chciano zastosować wideo, które zostało poprawione przez sztuczną inteligencję, to została ta próba odrzucona przez sędziego. Tam był człowiek, który jest oskarżony o zabicie 3 osób i ranił 2. On twierdzi, że to jest obrona konieczna i jego prawnicy chcieli jako dowód użyć nagrania z telefonu komórkowego, które oczywiście nie ma zbyt dobrej jakości, a więc to zostało potem ulepszone przez sztuczną inteligencję. I zostało to zrobione takim pakietem z Topaz Labs, który jest używany przez studia filmowe i tym podobne podmioty, żeby poprawiać wideo, no ale to służy do tego, żeby poprawiać wideo w taki sposób, żeby było przyjemniejsze dla oka. I słusznie chyba stwierdzili prawnicy, że to dorysowuje po prostu rzeczy, których tam nie było. Niektóre elementy, które były na prawdziwym tym wideo niepoprawionym, zniknęły, no więc nie można tego użyć. I sędzia się do tych argumentów przychylił. Ta firma, która to oprogramowanie tworzy, zresztą no nie zabrania w licencji na przykład używania tego w celach dowodowych, natomiast w kwestiach prawnych i kryminalistyce zdecydowanie tego odradzają i nawet przewidzieli, że tak może być, bo takie mają rekomendacje. No więc w każdym razie czasami zdrowy rozsądek jeszcze w niektórych miejscach zwycięża i można się tylko z tego cieszyć. Mówiliśmy też w którymś z poprzednich odcinków o atakach na XZ Utilities, atakach socjotechnicznych, w których ktoś wykorzystał chorobę głównego utrzymującego ten projekt, żeby uzyskać tam prawa do jego zmiany i chciał wprowadzić backdoora do systemów, które tego pakietu używały. No i na naszej grupie patronów zastanawialiśmy się, czy nie będzie więcej takich projektów, w których takie coś mogło być. To była moja pierwsza myśl, którą tam rzuciłem. I okazuje się, że oczywiście prawdopodobnie tak. I właśnie Open Source Security, fundacja OpenSSF, znana pod tym skrótem, oraz fundacja OpenJS, okazało się, że prawdopodobnie padły też ofiarą takich ataków. To znaczy, że nie padły ofiarą, w sensie, że to się udało, tylko ktoś próbował w ten sposób je zaatakować. I taki był podobny wzorzec zachowania, czyli taki ktoś, nie wiadomo kto, ale kto nie jest specjalnie mocno z projektem związany, kto nie był bardzo aktywny wcześniej w projekcie, wysyła e-maila, który prosi o to, żeby szybko podjąć jakieś działania, żeby projekty poprawić w celu usunięcia krytycznych podatności, których żadnych konkretnych jednak nie wskazują. I te fundacje dlatego chciały zwiększyć świadomość, że takie tego typu ataki się też mogą zdarzać i w artykule podają sygnały, które mogą sugerować, że takie coś się dzieje. Na przykład, że ktoś wprawdzie przyjacielsko, ale agresywnie i uporczywie wysyła wiadomości do utrzymujących takie projekty. Są to zwykle niezbyt dobrze znani członkowie społeczności i oni bardzo chcą dostać prawa do zarządzania projektem, bo są bardzo ofiarni. Inni ich wspierają i mówią, że tak, oni są wspaniali i godni zaufania, ale oni też nie są za dobrze znani, czyli prawdopodobnie też są utworzonymi na te potrzeby kontami. Wysyłają PR-y, czyli wysyłają poprawki do kodu i mają tam bloby, tak zwane, czyli dane takie, które nie są interpretowalne przez człowieka, w szczególności dane binarne. Tak zresztą było na przykład w podatności XZ. Tam była część testów, która nie miała być czytana przez człowieka, więc to nie był kod źródłowy w takim rozumieniu naszym. No i tam właśnie była ta podatność zaszyta. Bywa, że przesyłają kod źródłowy, który jest zamaskowany, bo można kod źródłowy pisać tak, żeby był zrozumiały, albo wręcz przeciwnie. Również problemy z bezpieczeństwem, które się mogą powoli robić coraz poważniejsze. Na przykład w tym ataku na XZ było tak, że najpierw funkcja save fprint została zamieniona na fprint. I żeby zobaczyć, czy ktoś zauważy. Bo jeśli tego nie zauważy, to można próbować coś gorszego trochę, potem jeszcze gorszego i tak dalej. Również zachęcanie do odejścia od normalnego sposobu, w jaki jest tworzony projekt, żeby wprowadzić jakieś swoje kroki, które będą coś robiły inaczej i można będzie tam coś swojego wrzucić, to też jest sygnał ostrzegawczy. No i oczywiście coś, co zawsze w atakach socjotechnicznych się robi, właściwie może nie zawsze, ale prawie zawsze, tworzenie atmosfery napięcia, że coś trzeba szybko, szybko, żeby broń Boże nikt nie pomyślał za długo. Więc trzeba tam stosować, jeśli się utrzymuje jakiś projekt, standardowe środki zapobiegawcze. Myślę, że albo wszyscy je dość dobrze znają, a jeśli nie, to sobie można też przeczytać ten artykuł, ponieważ tam powtarzają te środki również. No więc w każdym razie niestety okazuje się, że tak, takie ataki też były prawdopodobnie w innych momentach wywoływane. No i nadal jestem ciekaw, które podmioty mogły takim atakom jednak ulec. No to może na koniec, żeby nie było, że tylko mówię takie informacje, które potem powodują strach, przerażenie i smutek, coś trochę lżejszego od Microsoftu. Otóż niektórzy użytkownicy zobaczyli ze zdziwieniem, że pojawia się u nich aplikacja Microsoft Chat Provider for Copilot in Windows. Pomimo, że absolutnie nic, co miałoby cokolwiek wspólnego z Copilotem, nie zainstalowali. Okazuje się, że aktualizacja przeglądarki Edge taki pakiet instalowała, niezależnie od tego, czy użytkownicy to chcieli, czy nie, no ale wiemy, że Microsoft przecież Copilota wsadza do absolutnie wszystkiego, niezależnie od tego, czy to się rusza, czy się nie rusza. Natomiast Microsoft twierdzi, że to była pomyłka, dlatego że to miało na celu przygotowanie niektórych urządzeń z systemem Windows do przyszłego włączenia funkcji Windows Copilot i miało nie być przeznaczone dla wszystkich urządzeń. Więc na niektórych z urządzeń, na których to zostało zainstalowane, to się nie miało pojawić, a się pojawiło, tylko że Microsoft nie definiuje, co to były za niektóre urządzenia, tylko mówi, że urządzenia z Windows Server to na pewno nie miały być te urządzenia. To jest jedyne, co wiemy. Na szczęście podobno ta aplikacja nie wykonywała, cytuję, żadnego procesu, żadnego kodu, nie pozyskiwała, nie analizowała i nie przesyłała danych urządzenia albo środowiska w jakimkolwiek charakterze. No i Microsoft wypuści jakąś poprawkę, która to usunie. Jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście się pomylili, czy tak chcieli coś wypróbować i zobaczyć, jak duży hałas podniosą użytkownicy. No tak, myślę, że dopłynęliśmy do brzegu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.
Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i na LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite można wybrać 3 kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, z Arkiem i z Agnieszką, a z Olą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych, otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego i prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji, niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkania wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę, dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także twój pseudonim lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile twoja darowizna nie jest anonimowa oczywiście. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy.
Adam Jurkiewicz, Adrian Janiak, Artur Markowski, Bartłomiej Winiarski, Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Fifando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Jacek Suszyński, Krzysiu Weiss, Kujaw, Łukasz Hawryłko, Łukasz Nachaczewski, Marcin Karwowski, Marcin Mokrzycki, Mateusz Jabłoński, Mateusz Jarczyński, Mi Klo, Monika Koperkiewicz, Renata Olszewska, Roman Przybyła, Stanisław Gołębiewski, Tomasz Chrycyna.
Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay, jak i do naszych kont na Fediversum i innych sieciach społecznościowych, możecie znaleźć w zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga, wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo Internet Czas Działać, bez kropki po słowie internet. Najlepiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce Kontakt na www.internetczasdziałać.pl. Do usłyszenia.